Neftonnetz w rocznicę powstania. 14 października 2008. Neftonnetz jest adresowany do spółek reprezentujących te dziedziny biznesu, które charakteryzują się szybkim wzrostem. System ten, zarządzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony jest poza rynkiem regulowanym, choć oczywiście jego zorganizowana forma narzuca określone wymagania dla przystępujących i notowanych tam spółek. Neftonnetz ma swoich protoplastów w innych krajach. Przykładów jest wiele. Zacznijmy od AIM, międzynarodowego rynku dla mniejszych, szybko rosnących firm, prowadzonego przez giełdę londyńską od 1995 rok, na którym zadebiutowało ponad 3000 spółek. Kolejnym jest First Nordic w ramach zrzeszającego giełdy skandynawskie OMX Nordic Exchange. Jest również pomyślany jako alternatywa wobec rynku regulowanego i przeznaczony dla mniejszych spółek, które nie spełniają warunków, aby być tam notowane, co zresztą byłoby dla nich zbyt kosztowne. Dzięki alternatywnemu systemowi obrotu ASO, w którym wymogi i obowiązki nie są tak restrykcyjne jak na rynku regulowanym, spółki znalazły miejsce do łatwiejszego pozyskania kapitału i zwiększenia swojej wiarygodności w oczach inwestorów. Podobnie jak zagraniczne odpowiedniki, Neftonnetz jest adresowany do spółek reprezentujących te dziedziny biznesu, które cechują się szybkim wzrostem, nowe technologie, usługi finansowe, media, IT i wiele innych. I choć rok od powstania rynku to dość krótki okres, spróbujemy dokonać pierwszych ocen jego funkcjonowania. Pokażemy, jakie spółki pojawiły się w tym czasie na Neftonnetz, co zaoferowały inwestorom oraz czy przyniosły zysk czy stratę tym, którzy zdecydowali się w nie zainwestować. Oceniając debiuty na rynku Neftonnetz, trzeba pamiętać, że praktycznie cały okres jego działania przypadł na czas BES-y. Gdy pierwsze spółki debiutowały w ASO, rozpoczął się trwający do dziś okres spadków na giełdzie. Po kilku latach rynkowej hossy, wystarczy powiedzieć, że między końcem sierpnia 2007 rok, a końcem sierpnia 2008 rok, podstawowy indeks warszawskiej giełdy WIG spadło 1/3, a indeks małych spółek z FIKO 80 obniżył się aż o 45%. Dodatkowo, inwestycjom kapitałowym w małe spółki, i tak obarczonym znacząco większym ryzykiem, nie sprzyja polityka rosnących stóp procentowych. Ograniczone znaczenie wydaje się mieć mocniejsza waluta polska, ze względu na to, że Neftonnetz raczej nie przyciąga inwestorów zagranicznych. S. 127 871. Debiutanci pomiędzy początkiem działalności, czyli 30 sierpnia 2007 rok, a końcem sierpnia 2008 zadebiutowały w systemie Neftonnetz łącznie 64 spółki. 24 z nich miało swoje pierwsze notowanie w 2007 rok. Nieco więcej debiutów, bo 34, odbyło się w i półroczu 2008, a 6 spółek dołączyło do tego grona w wakacje BR. Jeżeli jednak podzielimy mijające 12 miesięcy na dwie równe części, to okaże się, że większa liczba debiutów, 36, miała miejsce w pierwszych 6 miesiącach działania Neftonnetz, a nieco mniej spółek, bo 28, zadebiutowało w okresie między końcem lutego a końcem sierpnia 2008 rok. Nie trudno zauważyć pewną korelację z ogólną sytuacją obserwowaną na giełdach, która w 2008 rok była znacznie gorsza niż w ostatnich miesiącach roku 2007. Co ciekawe, w układzie miesięcznym największa liczba nowych spółek pojawiła się w kwietniu 2008 rok. Przybyło wtedy aż 9 spółek. Jakkolwiek miało to miejsce po marcu 2008 rok, w którym zadebiutowały tylko 2 spółki, kiedy rynek powstawał. W pierwszym dniu działania Neftonnetz pojawiło się na nim 5 spółek. Czym się te spółki zajmują? Patrząc na statystyki dotyczące sektorów, można zauważyć kilka wyraźnie przeważających branż, z których wywodzą się notowane podmioty. Najwięcej, bo 13 spółek jest z obszaru szeroko rozumianych technologii, obejmujących przede wszystkim systemy informatyczne oraz bezpieczeństwa. W branży handlowej działa 9 spółek. 9 następnych zajmuje się inwestycjami, w tym także faktoringiem, windykacją i obrotem wierzytelnościami, a kolejny 7 prowadzi usługi finansowe. Dominacja szeroko rozumianej branży finansowej nie pozostawia więc wątpliwości, najmniej zaś, bo tylko 2 spółki pochodzą z branży ochrony zdrowia. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z ideą, jaka legła u podstaw Neftonnetz, bardzo wiele przedsiębiorstw zajmuje się biznesem opartym na innowacjach i nowych technologiach. Mimo obserwowanego zróżnicowania sektorowego, jeżeli chodzi o lokalizację spółek, to aż 28 z 64 ma siedzibę w województwie mazowieckim. 8 spółek pochodzi z Dolnego Śląska, a 7 z Wielkopolski. Na Neftonnetz nie ma natomiast ani jednego przedsiębiorstwa z Podkarpacia, Podlasia czy Pomorza Zachodniego. S/127871/2. Oferty spółek debiutujących na Neftsonnet. Podobnie jak to się dzieje na rynku regulowanym, nie wszystkie podmioty starające się o dopuszczenie ich papierów do obrotu dokonywały również sprzedaży akcji w ramach oferty dla nowych akcjonariuszy. Niektóre spółki starały się jedynie o zaistnienie i notowanie na Neftsonnet. Z dostępnych danych wynika, że 52 spółki przeprowadziły przed wejściem do alternatywnego systemu obrotu subskrypcję akcji o łącznej wartości 290 milionów złotych wartość według cen emisyjnych. Przy czym znacząco wyższa była wartość przydzielonych akcji spółek debiutujących jeszcze w 2007 rok. 142,3 miliony złote niż w i półroczu 2008 124,4 miliony złote. Mimo krótszego okresu czasu funkcjonowania rynku w poprzednim roku, może to również wiązać się z pogorszeniem nastrojów na giełdach finansowych. Dodatkowo wartość ofert spółek debiutujących w wakacje roku 2008 wynosi 23 miliony złote. Największą ofertę przeprowadził producent opraw oświetleniowych z Zielonej Góry, spółka Elugie. Wartość oferowanych akcji po cenie emisyjnej wyniosła 20,7 milionów złote. Następne w kolejności były spółki M. Trade z emisją wartą 16,3 milionów złote oraz Wrocławski Dom Maklerski z akcjami do objęcia o wartości równej 16 milionów złote. Warto tutaj zaznaczyć, że aż 6 z 10 największych ofert dotyczyło spółek debiutujących jeszcze w roku 2007. 10 największych ofert to jednocześnie także 46% wartości wszystkich zrealizowanych subskrypcji. Na drugim biegunie znalazły się spółki, których wartość ofert nie przekraczała 1 milion złote. Były 4 takie spółki, przy czym najmniejsza oferta firmy Wedia wynosiła jedynie 480 tysięcy złote. Największą grupę spółek stanowiły firmy, które przeprowadziły sprzedaż akcji wartych między 1 a 5 milionów złotych. Oferty na Neftsonnet istotnie różnią się od przeprowadzanych przez spółki debiutujące na rynku regulowanym. Na Neftsonnet zwykle przeprowadzane są subskrypcje prywatne, kierowane do wybranej grupy inwestorów, bądź nawet do jednego podmiotu. Olbrzymią rolę odgrywają tutaj autoryzowani doradcy, którzy pomagają znaleźć inwestorów lub też niekiedy sami nimi zostają poprzez spółki zależne. Niestety, taki sposób budowania oferty budzi pewne kontrowersje ze względu na przypadki bardzo znaczącego zróżnicowania cen emisyjnych serii akcji obejmowanych przez podmioty powiązane z doradcami w porównaniu z cenami serii akcji obejmowanych przez pozostałych inwestorów. Dwie spółki, które zadebiutowały na Neftsonnet, Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów oraz Północ Nieruchomości, przeprowadziły publiczną ofertę sprzedaży akcji, co w przypadku pierwszej z nich wiązało się z wcześniejszymi planami debiutu na giełdzie papierów wartościowych na rynku regulowanym. Często spółki nie starają się o dopuszczenie wszystkich papierów do obrotu na Neftsonnet. W ciągu pierwszego roku działania tego rynku dotyczyło to połowy spółek, które na nim zadebiutowały. Średnia ilość akcji wprowadzonych do obrotu w stosunku do wszystkich akcji tych spółek wyniosła 72%. S/127872/3 Kapitalizacja spółek na Neftsonnet. Neftsonnet został pomyślany jako rynek przeznaczony przede wszystkim dla małych spółek. Ich kapitalizacja jest więc znacząco niższa od spółek notowanych na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Na koniec sierpnia 2008 rok łączna wartość wszystkich przedsiębiorstw notowanych w ASO wyniosła 1,460 miliony złote. Średnia kapitalizacja spółki notowanej na Neftsonnet nieznacznie przekraczała 22,8 milionów złote. Jest to bardzo mało, jeżeli porównamy ze średnią kapitalizacją spółki krajowej notowanej na GPW, która na koniec sierpnia 2008 rok wynosiła około 1,1 mld złote. Gdy spojrzymy na rozkład wartości spółek notowanych na Neftsonnet, łatwo zauważymy, że tylko jedna spółka miała na koniec sierpnia 2008 rok kapitalizację wyższą niż 100 miliony złote, a dwie kolejne przekraczały wartość 50 miliony złote. Spółek, których wartość rynkowa mieściła się między 25 a 50 miliony złote, było w tym czasie 16, tych zaś o kapitalizacji wynoszącej od 10 do 25 miliony złote aż 28. 17 spółek można zaklasyfikować do kategorii najmniejszych podmiotów, czyli o wartości rynkowej poniżej 10 milionów złote. Największa pod względem wartości spółka notowana na Neftsonnet, Harmenia 172 miliony złote. Swoją przygodę z rynkiem kapitałowym rozpoczęła w ostatnich dniach sierpnia 2008 rok. Spółka ta jest też jednym z większych debiutantów. Gdy porównamy ją z wartościami spółek wchodzących w tym okresie na rynek regulowany GPW w Warszawie 1, kapitalizacja Harmenia to jednocześnie niemal 12% wartości wszystkich spółek notowanych na Neftsonnet. Następne w kolejności spółki Centrum Klima i Sakana przedstawiały wartość około 66-67 miliony złotych i tworzyły po około 5% wartości tego rynku. Zestawienie zawarte w tabeli 2 prezentuje kapitalizację największych spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 4. Czy inwestorzy zyskali w czasie BES-y? Kupujący akcje spółki w ramach subskrypcji prywatnej nie traktują takiej inwestycji jako krótkoterminowej i nie sprzedają papierów w dniu debiutu. Niniejszy raport pokazuje jednak, czy teoretycznie mogli oni na swojej inwestycji zyskać, czy też raczej stracić w dniu emisji, a także ile wart był zaangażowany pierwotny kapitał na koniec sierpnia 2008 rok. Ryzyko wiążące się z inwestowaniem w małe spółki jest zwykle wyższe. Dość dobrze oddają to stopy zwrotu, jakie inwestorzy mogli uzyskać na debiucie tych spółek. Liderami są tutaj Veno i Boomerang Pre-IPO. Obie zapewniły na debiucie zysk przekraczający 750%. Akcjonariusze sześciu innych spółek miały powód do zadowolenia w dniu pojawienia się ich firm na Neftonnext, gdyż ich potencjalne zyski przekroczyły ówcześnie 100%. Akcje 21 spółek miały natomiast swoje pierwsze notowanie poniżej średniej ceny emisyjnej dla ich papierów. Przy czym najgorzej wypadła spółka MLab 39%. Kurs debiutu nie mówi wszystkiego o tym, czy akcjonariusze mogli zarobić, czy też stracić. Porównanie wartości zaoferowanych akcji w cenach emisyjnych z ich wartością po kursie na koniec sierpnia pokazuje, że tylko akcje 16 spółek wychodziły in plus, a 37 dawało stratę pozyskanym podczas subskrypcji akcjonariuszom. Najwięcej mogli zyskać inwestorzy Boomerang Pre-IPO plus 238% oraz Sakany plus 232%. Ciekawe jest to, że kilka spółek, które miały bardzo udany debiut, było warte mniej na koniec sierpnia 2008 rok niż w dniu subskrybowania akcji. Należy do nich m.in. wspomniana wyżej spółka Veno, która pozwoliła zarobić 780% na debiucie, ale już na koniec sierpnia jej akcje traciły 10% w stosunku do średniej ceny emisyjnej. Neftonnext rozpoczął działalność, gdy sytuacja na rynkach finansowych zaczęła się bardzo niekorzystnie zmieniać. W pewnym sensie może też na to wskazywać wycena spółek notowanych na tym rynku. Akcje aż 45 firm z Neftonnext były mniej warte pod koniec sierpnia 2008 rok niż w dniu ich debiutu. Jedynie akcje 7 spółek zyskały na wartości w tym okresie, a wśród nich były tylko dwa spółki, które rozpoczęły notowania powyżej debiutu. Zatem większość inwestorów, którzy zakupili papiery w dniu debiutu giełdowego spółki i zatrzymali je, straciła na koniec sierpnia BR na takiej inwestycji, i to często znaczną część zainwestowanego kapitału. Tabela 3 zawiera porównanie możliwych zysków strat pomiędzy dniem przydziału, dniem debiutu a ostatnim notowaniem w sierpniu 2008. R.2 kolorem zielonym zaznaczono najwyższe zwroty, a kolorem czerwonym najniższe. S. 227874,5. Koszty debiutu. W przypadku spółek debiutujących na Neftonnext porównanie kosztów pozyskania kapitału jest zadaniem trudniejszym niż w przypadku rynku regulowanego. Po pierwsze, spółki nie zawsze przedstawiają raporty z zakończenia subskrypcji prezentujące koszty, a ponadto koszty te często są nieporównywalne ze względu na swoją zawartość. Bardzo wiele spółek nie korzystało przy niektórych subskrypcjach prywatnych. Z. doradców, co już znacząco obniżało koszty takiego przedsięwzięcia. Koszty emisji podane przez spółki w raportach bieżących bądź w dokumentach informacyjnych wahały się w przedziale od 0,6% Wrocławski Dom Maklerski, Intelliwise, do 18,6% FICOM wartości przydzielonych akcji po cenie emisyjnej. Pojawiające się niskie koszty wymagają wyjaśnienia. W przypadku WDM można przypuszczać, że debiutujący na rynku dom maklerski znaczną część niezbędnych prac wykonał własnymi rękami. W innych przypadkach nie można jednak wykluczyć nabycia akcji po niższych cenach w prywatnych emisjach przed debiutem, co może stanowić dla doradcy ekwiwalent wynagrodzenia. Średni poziom kosztów emisji ważony wartością pozyskanego kapitału w odniesieniu do wszystkich przeprowadzonych ofert, dla których koszt ten został podany, kształtował się na poziomie 6,2%, a więc znacznie więcej niż w przypadku rynku regulowanego GPW, na którym za i półrocze 2008 wyniósł on 3,3%. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż część kosztów związanych z ofertą ma charakter stały, a oferty związane z Neftonnext mają dużo niższą wartość niż obserwowane w przypadku głównego parkietu GPW. S. 227875,6. Liderzy obrotu. Przyjrzyjmy się sesjom na Neftonnext. Jednym z podstawowych wskaźników obrazujących transakcje na akcjach danej spółki jest średnia wartość obrotu jej akcjami wraz z informacją o średniej liczbie transakcji i w odniesieniu do kapitalizacji spółki stanowi istotną wskazówkę dla inwestorów dotyczącą płynności jej akcji. Spółki notowane w ramach ASO nie są duże, w związku z tym i wartość obrotu nie jest zbyt duża. Średnio dla wszystkich spółek spółek od początku funkcjonowania rynku wyniosła ona tylko 94,8 tysiące złotych na sesję. Liderem wśród poszczególnych spółek w tym względzie okazuje się Security System Integration ze średnim dziennym obrotem przekraczającym 548 tysiące złotych. Należy dodać, że jedynie 19 spółek przekroczyło poziom średniego dziennego obrotu wynoszący 100 tysiące złotych. Najmniejszy obrót odnotowywała natomiast spółka Marketo. Od momentu debiutu wyniósł on średnio zaledwie 750 ZTU. W liczbie transakcji zawieranych średnio na sesję na czoło wysuwają się Veno 114 oraz Security System Integration 109. Nie zaskakuje fakt, że spółki mające najwyższy obrót mają też najwyższy wskaźnik obrotu w stosunku do ich wartości rynkowej. Liderem była tutaj firma Maxi Pizza, dla której wskaźnik ten wyniósł 4,18% przy średniej dla całego rynku na poziomie 0,68%. Analizując statystyki związane z transakcjami, warto poznać, jaka była ich średnia wartość. Dla całego Nefconnect od początku jego istnienia wyniosła ona 3,53 tysiące złotych. Bezwzględnym liderem okazała się Organic Pharma Zdrowia ze średnią wartością pojedynczej transakcji ponad 17 tysięcy złotych, gdy tymczasem żadna inna spółka nie przekroczyła kwoty 7 tysięcy złotych. Tabela 4 przedstawia porównanie wskaźników dotyczących transakcji na Nefconnect w pierwszą rocznicę jego powstania. Kolorem zielonym zaznaczono najwyższe wskaźniki, a czerwonym najniższe. S. 2,127,876,7. Autoryzowani doradcy. Wraz z powstaniem Nefconnect do świata finansów w Polsce wprowadzono nową, ważną w tym przypadku funkcję autoryzowanego doradcy. Podstawową rolą takiego doradcy jest przygotowanie spółki do debiutu na Nefconnect oraz bieżące doradztwo i pomoc, między innymi, w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w początkach funkcjonowania na rynku. Autoryzowany doradca Nefconnect musi uzyskać akceptację giełdy papierów wartościowych w Warszawie i zostać wpisany na stosowną listę autoryzowanych doradców. Przy wydawaniu zgody GPW kieruje się m.in. doświadczeniem starającego się podmiotu i jego zdolnością do rzeczywistego i ciągłego doradzania spółkom notowanym. W. ASO. Przeglądając ową listę autoryzowanych doradców, a było 136 WG stanu na koniec sierpnia 2008. R. Łatwo zauważyć, że przeważają wśród nich domy maklerskie, kancelarie prawnicze, firmy audytorskie i małe firmy doradcze. Ile firm rzeczywiście doradzało spółkom w przygotowaniu i wejściu na Nefconnect? Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych doradców, okazuje się, że niewiele. We wprowadzaniu spółek do tego segmentu rynku wzięło udział 27 autoryzowanych doradców. Zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę spółek wprowadzonych na rynek Nefconnect, jest firma CE Capital, która doradzała 10 podmiotom. Następne miejsca w kolejności zajęły Invest Consulting 7 spółek, Ruciński i wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców 6 spółek oraz GoAdvisors 5 spółek. Razem wymienieni doradcy obsłużyli aż 45 firm, czyli 70% debiutów. Patrząc na wartość ofert obsługiwanych spółek, potwierdza się rola CE Capital jako zdecydowanego lidera rynku. Spółki obsługiwane przez tego doradcę przeprowadziły subskrypcje prywatne akcji przed debiutem o wartości ponad 92 mln złote. Stanowiło to 1/3 wartości wszystkich ofert spółek wchodzących do ASO. Następne. W. Kolejności. ECM Dom Maklerski, Capital One Advisors i Invest Consulting wprowadzały na ten rynek spółki z sumarycznymi ofertami rzędu 17-18 mln złote. Tabela 5 przedstawia ranking autoryzowanych doradców pod względem liczby wprowadzanych spółek i ofert emisji, przy których doradzali. Jeśli spółka przeprowadzała ofertę bez udziału doradcy, jej wartość nie była brana pod uwagę w tym rankingu. Niewykluczone, że lista autoryzowanych doradców wymaga weryfikacji. Wiele podmiotów de facto nie zaistniało bowiem w tej roli, a niektórzy doradcy zostali po debiucie zastąpieni innymi, chociaż powody tego mogły być różne. 8. Podsumowanie. Nefconnect z pewnością jest bardzo interesującą alternatywą dla mniejszych spółek, które chcą pozyskać kapitał na rynku, a nie spełniają wymogów rynku regulowanego, bo jest to dla nich zbyt uciążliwe lub zbyt kosztowne. Rola i znaczenie tego rynku byłyby zupełnie inne, gdyby został uruchomiony wiele lat wcześniej. Rok funkcjonowania przyciągnął do alternatywnego systemu obrotu 64 spółki, niektóre nawet większe pod względem kapitalizacji lub wielkości emisji od debiutantów. Z. I półrocza 2008 na rynku regulowanym GPW. Jakkolwiek jest to niewiele w porównaniu do zachodnich odpowiedników Nefconnect, ale początek wypadł dobrze, przynajmniej ilościowo. Gorzej, jeżeli spojrzymy na wartości rynkowe spółek i ich notowania. Niestety, moment startu ASO przypadł na bardzo niekorzystny okres. Tuż na początku trwającej podziału dziś dzień bezcy, stąd nie dziwi fakt, że spółki notowane na Neftonet nie pozwoliły inwestorom zarobić, a zwłaszcza tym, którzy zdecydowali się na inwestycje już po debiucie. Obroty również nie należały do największych. Ale ważne jest, że mimo kiepskich nastrojów panujących na rynkach finansowych spółki nie rezygnują z planów debiutu na rynku publicznym, co dobrze wróży dalszemu rozwojowi najmłodszego dziecka giełdy. Raport powstał pod patronatem merytorycznym programu Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Mieczysław Grudziński jest wykładowcą Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, partnerem OCEAN Capital Management. Tomasz Dalach jest partnerem OCEAN Capital Management, absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Mariusz Wagner jest analitykiem, współpracującym z OCEAN Capital Management, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Jeden zobacz. Mieczysław Grudziński, Tomasz Dalach. Mariusz Wagner, rozwój mimo bezcy. Raport o polskim rynku IPO-FI półroczu 2008, przygotowany przez OCEAN Capital Management, CEO magazyn Top Managerów 09/2008, s. 20-31. 2. Ze względu na zróżnicowanie cen emisyjnych w subskrypcjach spółek skierowanych do różnych inwestorów, porównanie dotyczy łącznej wartości subskrybowanych akcji po odpowiednio cenach emisyjnych, cenie debiutu i cenie na koniec sierpnia 2008, r., a nie samych różnic między wymienionymi cenami.